Wolnedźwięki.pl prezentują Marek Antoni Koprowski. Legiony. Droga do legendy. Nie tylko pierwsza brygada. 1915-1916. Polonia Restituta. 1906-1915. Polska odrodzona. Legiony. Piłsudski. Hasła te wymieniane są w historiografii i publicystyce, nie tylko historycznej, jednym tchem. Marek Antoni Koprowski, znany pisarz, reportażysta historyczny i dokumentalista, postanowił zmierzyć się z prawdą historyczną. Posiadając rozległe kompetencje w zakresie literatury faktu, zdobywane latami przy okazji zbierania wspomnień i przeżyć Polaków rzuconych przez wiry historii na Bliski i Daleki Wschód, kompetencje ugruntowane badaniami archiwalnymi oraz literaturą naukową. Autor wziął na warsztat opisanie okresu restytuowania państwowości polskiej. Tom pierwszy cyklu Legiony – Droga do legendy opatrzony został pod tytułem Przed wyruszeniem w pole 1906-1914. Opierając się na bogatym materiale źródłowym, przede wszystkim wspomnieniowym, autor dokonuje rekonstrukcji wydarzeń, które miały stworzyć warunki do odrodzenia się Polski. Pisze we wstępie. Historia Legionów Polskich jest mało znana, a informacje o nich zazwyczaj nie odpowiadają rzeczywistości. Wokół nich narosły mity, mające się nijak do prawdy historycznej. Mity te zostały mocno zakorzenione w świadomości narodowej w okresie międzywojennym, zwłaszcza po 1926 roku, gdy u władzy byli Piłsudczycy. Ich egzemplifikacją jest przekonanie, że w 1918 roku odzyskaliśmy wolność wyłącznie dzięki Józefowi Piłsudskiemu. Czytając pierwszy tom cyklu, zorientujemy się, dlaczego wielu znanych publicystów do dziś używa mylącego terminu Legiony Piłsudskiego, kiedy fakty historyczne dowodzą, że Legiony Polskie powstały z inicjatywy Władysława Sikorskiego, szefa Departamentu Wojskowego Naczelnego Komitetu Narodowego, 16 sierpnia 1914 roku na mocy decyzji Austriaków. Poznamy szczegóły decyzji, dyskusji i sporów wielu środowisk pragnących na własny sposób dążyć do restytuowania państwowości polskiej. Polonia Restituta. Termin ten elektryzuje nas od prawie 100 lat. Polska odzyskała w 1918 roku niepodległość, wolność i niezależność. Marzenie całych pokoleń stało się faktem. Proces ten trwał jednak wiele lat. Przez 123 lata niewoli Polacy nie zapomnieli o niepodległości. Walczyli o nią w przeróżny sposób. Na polach walki, ale też rozwijając gospodarkę, przemysł i rolnictwo. W powstaniach, ale też poprzez rozwój struktur obywatelskich. Różne były drogi prowadzące do wymarzonej wolności. Nieraz kręte i niepozbawione wewnętrznych sporów i polemik. O wojnę powszechną za wolność ludów prosił Adam Mickiewicz. Życzenie naszego wieszcza wypowiedziane w imieniu narodu spełniło się w 1914 roku. Jego litania pielgrzymska, stosunkowo mało znana i cytowana wyłącznie przywołanym wyżej wersem, jest też doskonałym przypomnieniem polskich walk narodowo-wyzwoleńczych. Kyrie eleison, Chryste eleison, Boże Ojcze, któryś wywiódł lud Twój z niewoli egipskiej i wrócił do ziemi świętej, wróć nas do Ojczyzny naszej. Synu Zbawicielu, któryś umęczony i ukrzyżowany zmartwychwstał i królujesz w chwale, zbudź z martwych Ojczyznę naszą. Matko Boska, którą ojcowie nasi nazwali Królową Polski i Litwy, zbaw Polskę i Litwę. Święty Stanisławie, opiekunie Polski, módl się za nami. Święty Kazimierzu, opiekunie Litwy, módl się za nami. Święty Jozafacie, opiekunie Rusi, módl się za nami. Wszyscy święci opiekunowie Rzeczypospolitej naszej, módlcie się za nami. Od niewoli moskiewskiej, austriackiej i pruskiej wybaw nas, Panie. Przez męczeństwo 30 000 rycerzy barskich poległych za wiarę i wolność, wybaw nas, Panie. przez męczeństwo 20 000 obywateli Pragi wyrżniętych za wiarę i wolność. Wybaw nas, Panie. Przez męczeństwo młodzieńców Litwy zabitych kijami, zmarłych w kopalniach i na wygnaniu. Wybaw nas, Panie. Przez męczeństwo obywateli Oszmiany wyrżniętych w kościołach pańskich i w domach. Wybaw nas, Panie. Przez męczeństwo żołnierzy zamordowanych w Fiszał przez Prusaków. Wybaw nas, Panie. Przez męczeństwo żołnierzy zaknutowanych w Kronstadzie przez Moskali. Wybaw nas, Panie. Przez krew wszystkich żołnierzy poległych w wojnie za wiarę i wolność. Wybaw nas, Panie. Przez rany, łzy i cierpienia wszystkich niewolników, wygnańców i pielgrzymów polskich. Wybaw nas, Panie. O wojnę powszechną za wolność ludów, prosimy Cię, Panie. O broń i orły narodowe, prosimy Cię, Panie. O śmierć szczęśliwą na polu bitwy, prosimy Cię, Panie. O grób dla kości naszych w ziemi naszej, prosimy Cię, Panie. O niepodległość, całość i wolność ojczyzny naszej, prosimy Cię, Panie. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. W ten religijno-patriotyczny sposób zakończył Adam Mickiewicz zapomniane współcześnie Księgi Narodu i Pielgrzymstwa Polskiego. Przejmującą kompozycją Czesława Niemena, w jego niepowtarzalnym wykonaniu, przywrócił pamięć o litanii pielgrzymskiej prawie 40 lat temu Bogdan Poręba w patriotycznym filmie zatytułowanym właśnie Polonia Restituta, 1980 rok. Historycy filmu polskiego przypominali, że już w 1928 roku podobny tytuł pojawił się na ekranach kinowych jako propagandowy dokument opisujący powstanie Polski w latach 1917-1920. Nadeszła wojna powszechna. Wolność należało sobie wywalczyć, nie tylko na polach bitewnych. Nie było jednego sposobu, jednej recepty. XX wiek przyniósł już na początku nadzieję w postaci wojny rosyjsko-japońskiej. Pobór żołnierzy do armii carskiej w 1904 roku wzbudził sprzeciw i demonstracje, podobnie jak w przypadku branki będącej przyczyną wybuchu powstania styczniowego. W 1905 roku wybuchła rewolucja, zorganizowana i kierowana solidarnie przez Polską Partię Socjalistyczną, jak i Stronnictwo Narodowo-Demokratyczne. W Galicji powstał w 1908 roku Związek Walki Czynnej, ZWC, pod kierownictwem Kazimierza Sosnkowskiego, tajna organizacja przygotowująca powstanie w zaborze rosyjskim. Prawdopodobnie z tego powodu, chęć osłabienia Rosji, Austriacy zezwolili na powołanie 2 lata później jawnej struktury, Związku Strzeleckiego. Komendant Józef Piłsudski rozpoczął budowanie kadry dowódczej przyszłej polskiej armii. W Galicji powstawały też inne organizacje paramilitarne. Polskie drużyny strzeleckie pod wpływem narodowej demokracji, drużyny bartoszowe ludowców czy drużyny polowe, związane z innymi organizacjami, a także drużyny skautowe i sokole. Towarzystwo Gimnastyczne Sokół, scalające w 1919 roku swoje gniazda z całego świata, nie przypominało już niewielkiej struktury powołanej w 1867 roku, ukrywającej pod pretekstem ćwiczeń gimnastycznych swoje cele narodowo-wyzwoleńcze i wojskowe. Zamach Gawriły Principa na austriackiego następcę tronu, arcyksięcia Ferdynanda, spowodował lawinę wojenną. 28 czerwca 1914 roku stał się początkiem wojny, którą nazwano później Wielką. Po jednej stronie walczyły, na początku, państwa centralne – Austro-Węgry, Niemcy i Włochy. Po przeciwnej – Rosja, Wielka Brytania i Francja oraz po pewnym czasie Stany Zjednoczone. Polacy walczyli we wszystkich armiach, na wszystkich frontach, często przeciw sobie. Polacy próbowali również działać metodą faktów dokonanych poprzez próby powoływania własnych struktur wojskowych i politycznych. Już 6 sierpnia 1914 roku wyruszyła z krakowskich oleandrów niewielka 144-osobowa grupa piechurów, utworzona zaledwie 3 dni wcześniej z połączonych oddziałów Strzelca i polskich drużyn strzeleckich. Te Ten pododdział piechoty przeszedł do historii pod nazwą pierwszej kompanii kadrowej. Polska władza cywilna i wojskowa, Naczelny Komitet Narodowy, powstaje 16 sierpnia 1914 roku w wyniku zgodnego porozumienia większości polskich stronnictw niepodległościowych. Austriacy wyrażają zgodę na powołanie Legionu Polskiego, Wschodniego i Zachodniego w nadziei na uzyskanie wsparcia w działaniach wojennych. Dowództwo stanowią oficerowie zawodowi, narodowości polskiej, pozostający w służbie Austro-Węgier. Józef Piłsudski otrzymuje dowództwo 1. Pułku Piechoty, przekształconego w czasie walk rosyjsko-austriackich w Galicji w 1. Brygadę, opiewaną później w wielu pieśniach. W końcu 1914 roku powstaje w Warszawie Komitet Narodowy Polski. Stronnictwo narodowo-demokratyczne stara się usilnie o restytucję Polski w oparciu o Rosję. Powstaje Legion Puławski powołany do walki z Niemcami. Nadzieje Romana Dmowskiego, oparte o manifest wielkiego księcia Mikołaja Mikołajewicza, wydany 14 sierpnia 1914 roku, zapowiadający zjednoczenie ziem polskich pod berłem carów, okazały się płonne. Legion Puławski i Legion Lubelski zostały w październiku 1915 roku zlikwidowane, a żołnierze wcieleni do Brygady Strzelców Polskich, później Dywizji Strzelców Polskich, inne nazwy, Korpusy Wschodnie, Wojsko Polskie na Wschodzie. Jednostki ponoszącej wielkie straty na froncie wschodnim, szczególnie w roku 1917. Roman Dmowski przenosi swoją działalność na zachód. Lozanna, 15 sierpnia 1917 roku i organizuje Komitet Narodowy Polski, KNP, z siedzibą w Paryżu. Ten organizm polityczny za główny cel stawia sobie odbudowanie państwowości w oparciu o ententę. Aktywność i zmysł polityczny przywódcy narodowych demokratów pozwalał traktować KNP jak namiastkę polskiego rządu. Rządy Francji i Wielkiej Brytanii rozmawiały z przedstawicielami KNP jako polityczną reprezentacją wszystkich Polaków. Zresztą skład tego ciała był znaczący. O polskie interesy zabiegali poza Dmowskim Stanisław Kozicki, Jan Emanuel Rozwadowski, Ignacy Jan Paderewski, Marian Sejda, Maurycy Zamoyski. KNP podporządkowuje sobie armię, którą prezydent Francji Raymond Poincaré utworzył 4 czerwca 1917 roku, nazywaną później od koloru mundurów Błękitną Armią. Dowodzona przez generała Józefa Hallera, odegrała wielką rolę w obronie Polski oraz w utrwalaniu jej granic. Podtrzymywała tradycję udziału Polaków w czynie zbrojnym Wielkiej Wojny. Już w 1914 roku Polacy skupili się w Bayonne w pododdziale Legii Cudzoziemskiej, stanowiącej zalążek polskiej armii we Francji. Nie tylko Austria i Rosja starały się pozyskać rekruta z polskich ziem. Wielkim echem odbił się na arenie międzynarodowej akt 5 listopada 1916 roku. Dokument wydany w Pszczynie w imieniu dwóch cesarzy, austriackiego i niemieckiego, obiecywał proklamowanie Królestwa Polskiego. Nawet nie wierząc w szczerość intencji, warto przypomnieć, że był to dokument, w którym publicznie pojawiła się sprawa polska. Państwa ententy protestowały. Moskale oświadczyli, że owszem, Polska powinna mieć własny byt, ale oparty o Rosję. Konsekwencją aktu podpisanego przez gubernatorów Hansa Hartwiga von Besselera i Karla Kuka staje się powołanie w Królestwie Polskim Tymczasowej Rady Stanu 14 stycznia 1917 roku i jej uroczysta inauguracja na Zamku Królewskim w Warszawie dzień później. Powołanie namiastki władz obywatelskich. Para parlamentarnych przygotowujących przyszłą polską administrację cywilną. W dniu 23 stycznia 1917 roku referat wojny obejmuje Józef Piłsudski. Rozpoczynają działalność polscy komisarze rządowi. Pracują komisje, tworzy się władzę administracyjną i komunalną. 12 września 1917 roku powołana zostaje Rada Regencyjna, zwierzchnia władza nawiązująca do idei władzy królewskiej. Regenci opracowali i ogłosili wiele aktów normatywnych, będących w niedalekiej przyszłości podstawowym porządkiem prawnym II Rzeczpospolitej, stworzyli służbę państwową i zalążek Polskiej Służby Zagranicznej, przygotowali podstawy prawne funkcjonowania Wojska Polskiego oraz, co najważniejsze, Rada Regencyjna proklamowała 7 października 1918 roku niepodległość Polski. Warto prześledzić inne znaczące fakty z polskiej walki o własną państwowość. Ignacy Jan Paderewski, wielki artysta, patriota i polityk, staje się orędownikiem sprawy polskiej w Stanach Zjednoczonych. W styczniu 1917 roku, tuż po przystąpieniu USA do wojny, wygłoszone zostaje słynne orędzie prezydenta Woodrowa Wilsona z jego 13 punktem w brzmieniu: stworzenie niepodległego państwa polskiego na terytoriach zamieszkanych przez ludność bezsprzecznie polską, z wolnym dostępem do morza, niepodległością polityczną, gospodarczą. Integralność terytoriów tego państwa ma być zagwarantowana przez konwencję międzynarodową. Panuje powszechne przekonanie, oparte o dokumenty i wspomnienia, że kluczową rolę w kształtowaniu opinii Amerykanów o polskiej państwowości miał właśnie ten popularny za oceanem artysta i polityk. Marek Antoni Koprowski w drugim tomie cyklu opatrzonym znamiennym pod tytułem Nie tylko pierwsza brygada rekonstruuje walki Legionu Wschodniego. Od 8 maja 1915 roku walczącego pod komendą austriackiego generała Karola Durskiego-Trzaski jako druga brygada Legionów Polskich. Szczególną wartością tego tomu jest oparcie narracji na wspomnieniach oraz interesujące przedstawienia biografii uczestników wydarzeń. Te życiorysy i dokonania bohaterów pozwalają poczuć atmosferę, w jakiej młodzież Galicji żyła i włączała się w restytuowanie polskiej państwowości. Bez myśli o przyszłej chwale, bez oglądania się na zasługi. Walka o odrodzenie państwa trwała nadal. Czekamy na kolejne tomy historycznych rekonstrukcji Marka Antoniego Koprowskiego. Dr Tadeusz Skoczek, dyrektor Muzeum Niepodległości w Warszawie.